Hello and welcome to another.
Witam w kolejnym odcinku Co słuchać, panie profesorze. Witaj, Walterze. Witaj, Martinie. Jak się masz? Dobrze. Cieszę się. U mnie też wszystko w porządku. Mamy dzisiaj ciekawy temat. Dążmy do celu, dążmy do celu. Tak. Do czego on się odnosi? To dosyć bezpośrednie przesłanie. Dążmy do celu. Dowiemy się też, kto ma dążyć do celu. Każdy z nas musi dążyć do celu. Tylko dlaczego? Zanim do tego przejdziemy, zaczniemy słowami modlitwy. Nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za tę dyskusję. Prosimy Cię o rozjaśnienie naszych umysłów Duchem Świętym i o poprowadzenie tej dyskusji zgodnie z Twoją wolą. W imieniu Jezusa. Amen. Jest na tym świecie tyle zamieszania i nieporozumień, że to bywa frustrujące. Gdy mówimy między innymi o perfekcjonizmie, o usprawiedliwieniu przez wiarę, to wydaje się, że niektórzy myślą, iż są dwie strony mające dwie różne perspektywy. Prawda jest jednak taka, że usprawiedliwienie z wiary nie neguje posłuszeństwa, ale też nie jest przyzwoleniem na grzech. Dokładnie. Niektórzy jednak myślą, że tak jest. Perfekcjonizm nie musi negować usprawiedliwienia z wiary, jeśli rozumiesz oba te zagadnienia w odpowiedni sposób. Jak już nieraz mówiłem, ludzie lubią podążać za stadem i tworzyć podobozy, które się mnożą. Nigdy się nie uda wszystkich zjednać. Mamy jednak razem dążyć do celu. Mamy być grupą osób, która została odseparowana przez Boga, resztką mającą konkretne przesłanie dla ludzkości. Jest to przesłanie, które nie powinno wynikać z wywyższania się przez mówienie: musicie nas słuchać i zmienić swoje postępowanie albo stąd się wynosić. Powinno odzwierciedlać Boży charakter i Jego pragnienie zbawienia ludzkości. Postawmy zatem pytanie. Jak mamy sobie radzić z niedoskonałością w Kościele? Wydaje mi się, że odpowiedź brzmi tak samo, jak sobie radzimy z niedoskonałością w rodzinie. Moglibyśmy sarkastycznie powiedzieć: dzięki Bogu, moje dziecko jest niesforne, ale ja mogę się od niego odseparować i już nie zaprzątać sobie nim głowy. W końcu jest niesforne, prawda? Mogę tak zrobić? Nie. Nie mogę tak zrobić. Czy postąpiłbyś tak z dzieckiem, z ukochanym członkiem rodziny, małżonkiem? Postąpiłbyś tak? Nie. Nie, prawda? Być może są osoby, które by tak postąpiły, ale to nie jest odpowiednie. Dlaczego więc niektórzy chcą tak postąpić z członkami Kościoła? Czy nie są częścią Bożej rodziny? Są. Mogę się skupić na swojej niedoskonałości i cieszyć się tym, że nie jestem taki jak oni. Naprawdę? Naprawdę mogę tak zrobić? Naprawdę jestem taki doskonały? Czy tak postępował Mojżesz albo prorocy? Czy może utożsamiali się z grzesznikami? Mojżesz tak bardzo się z nimi utożsamiał, że powiedział: wymarz mnie ze swojej księgi, ale pozwól im żyć. Wymarz mnie ze swojej księgi, ale pozwól im żyć. To drażliwy temat w Kościele. Musimy wspólnie dążyć do celu. Musimy dojść do porozumienia. Jeśli widzisz coś z innego punktu widzenia, nie oznacza to, że stałeś się naszym wrogiem. Zacznijmy od pewnego cytatu. Zbliżamy się do końca historii Ziemi, a Bóg wzywa wszystkich do podniesienia sztandaru z napisem: oto są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Bożej. Poruszaliśmy ten temat już wiele, wiele razy. Czym jest wiara Jezusa? Jest wszystkim, co zostało zapisane w Słowie Bożym. Po to zostało zapisane, żeby pokazać, jaka jest jego wiara i jaki jest sposób myślenia Boga, prawda? Wobec tego musimy być zgodni z myśleniem Boga, musimy naśladować wiarę Jezusa. Nie wystarczy pokładać wiarę w Jezusa. Należy ją też naśladować. Czy Jezus zachował przykazania? Tak, wszystkie. Wszystkie, prawda? Wzywa swój lud do pracy w doskonałej harmonii. Wzywa osoby zaangażowane w pracę medyczną do zjednoczenia się ze służbą duszpasterską. Czy jest tendencja do ich separowania? Tak, niestety. Nawet w naszym kościele? Tak. Nie mów nic nikomu o tych sprawach. My nie odgrywamy żadnej roli, skupiamy się tylko na służbie medycznej. Wystarczy, że ludzie będą na nas patrzeć i natychmiast pójdą za nami i staną się chrześcijanami. Nie, to przykre, bo tak jak już wspomnieliśmy, jeśli zaczniemy tak postępować, to nie będzie światłości. A więc musimy to łączyć ze służbą duszpasterską. Jeśli oddzielimy pracę medyczną od służby duszpasterskiej, odetniemy sobie tym samym rękę. Wzywa duszpasterstwo do współpracy z medycznymi pracownikami misyjnymi. Wzywa Kościół do podjęcia wyznaczonego mu obowiązku podtrzymywania standardu prawdziwej reformy na swoim terytorium, pozostawiając wyszkolonych i doświadczonych robotników do pracy na nowych polach misyjnych. Nie należy wypowiadać żadnego słowa, które mogłoby kogoś zniechęcić, gdyż to zasmuca serce Chrystusa i bardzo podoba się przeciwnikowi. Czy spędzamy dużo czasu na zniechęcaniu siebie nawzajem? Zdecydowanie. Na krytykowaniu siebie nawzajem? Pozostając przy tym temacie, mówiłeś, że medyczna służba misyjna nie może działać bez służby duszpasterskiej. Podobnie, jak tu czytamy, że i kaznodzieja, pastor, nie może wykonywać swojej pracy bez służby medycznej. Sposób, w jaki to należy robić, jest taki, jak powiedziałeś. To jednak nie wszystko. Jest też wiara Jezusa i przykazania Boże. Wszystko to ze sobą się wiąże. Wszyscy muszą być ochrzczeni Duchem Świętym. Wszyscy powinni powstrzymywać się od zniechęcających i lekceważących uwag i zbliżać się do Chrystusa, aby mogli docenić obowiązki, jakie spoczywają na Jego współpracownikach. Dążcie do celu. To słowa naszego boskiego nauczyciela. W jedności siła. Brak jedności to słabość i porażka. Mam wrażenie, Martinie, że brakuje u nas jedności. Przez to wydaje się, iż ponosimy porażkę za porażką. Czy Kościół nie może się po prostu zjednoczyć pod skrwawionym sztandarem księcia Manuela i zgodnie głosić Ewangelię umierającemu światu? Czy to jest w ogóle możliwe? To powinno być misją naszego Kościoła. W zgodzie, w jedności głosić światu poselstwo trzech aniołów. Jeśli ten Kościół jest szpitalem, a ludzie w nim w istocie zdrowieją, to czy każdy z nich ma tę samą chorobę? Nie. Nie? Właściwie to tak, choroba ta nazywa się grzechem. W istocie rzeczy tak. Czy jednak pod względem fizycznym wszyscy w szpitalu mają tę samą chorobę lub dolegliwość? Nie mają. To są różne dolegliwości. I gdy łączymy to z grzechem, to widzimy, że jest położony nacisk na różne rzeczy. Czy to sprawia, że jedni są lepsi od drugich? Nie, dlatego, że grzech to grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy jesteśmy śmiertelnie chorzy. I potrzebujemy niebiańskiej maści. Oto artykuł, a właściwie cytat z Review and Herald z 1908 roku. Przekaz tych słów był wyraźny i dobitny. Wyznawajcie tedy winy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Martinie, wyznawanie winy jedni drugim sugeruje, że mamy winę do wyznania. Każdy, kto mówi, że jest bez winy, to kłamca. Racja. Biblia mówi, wyznawajcie tedy winy jedni drugim, a w nowszych tłumaczeniach zamieniono winę na grzechy. Wyznawajcie grzechy. Grzechy należy jednak wyznawać tylko Bogu. Dokładnie tak. Dlatego, że to sprawa między tobą a Bogiem. Jeśli jednak chodzi o nasze winy, mam temperament, który mam skłonność do. Czy będziesz się za mnie modlić, żebym to przezwyciężył? Możemy na ten temat rozmawiać, ale nie musimy się wdawać w szczegóły. Te sprawy są między tobą a Bogiem. Dążcie do celu, dążcie do celu i kochajcie innych jak swoich braci. Módlcie się razem. Pan zapłacił własną krwią za zbawienie świata. Cierpiał wszelkie upokorzenia wymyślone przez ludzi i szatana, aby zrealizować plan zbawienia. Niech nauczyciel nie stara się wywyższać siebie, ale widzi konieczność codziennego uczenia się o Chrystusie i uczynienia Go wzorem. Dla nauczycieli i uczniów nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, powinien być jedynym przykładem. Innymi słowy, nie wywyższaj człowieka. Zwracaj uwagę na Boży wzór. Jest tylko jeden wzór godzien naśladowania. Pamiętaj, że Pan przyjmie jako nauczycieli tylko tych, którzy będą nauczycielami Ewangelii. Na tych, którzy próbują nauczać ostatniego przesłania Ewangelii, spoczywa wielka odpowiedzialność. Czy nie chodzi tu o cały Kościół? Chodzi o każdą osobę w Kościele. O wszystkich. Niezależnie od ich stanowiska w Kościele, prawda? O każdego bez wyjątku. Mają razem z Bogiem pracować w celu kształtowania ludzkich umysłów. Nauczyciel, który nie trzyma się nieustannie biblijnego wzorca, traci sposobność bycia współpracownikiem Boga, odbierając umysłowi wzór niezbędny do zajmowania miejsca na niebiańskich dziedzińcach. A więc, Martinie, jaką rolę odgrywa wzór? Ogromną. Przykład oraz to, o czym już wspomniałeś, czyli nasze słowa, muszą być zgodne. Musimy mieć praktyczne pomysły na wspólne dążenie do celu. Jest tyle nauk unoszonych lada wiatrem i tak wiele kompromisów na świecie oraz kompromisów z grzechem. To, co Biblia nazywała grzechem, nie wydaje się już zbyt grzeszne. To prawda. Nieraz jest tak dlatego, że ludzie chcą być poprawni politycznie. Spożycie zakazanego owocu wydawało się tak małą rzeczą, ale jego konsekwencje... Miałeś kiedyś kazanie na ten temat, prawda? Tak. Taka mała rzecz. Ugryzienie owocu, a konsekwencje są nie do opisania. Nie do opisania. Spójrz tylko na wiadomości i zobaczysz, jakie są konsekwencje. Wzór jest więc bardzo, bardzo ważny. Mamy jeszcze kwestię dwudzielności oraz kwestię wyjścia i bycia odseparowanym. Jest tyle kontrowersji wokół dwudzielności i wokół wyjścia i bycia odseparowanym. Mamy na to argument. Jeśli się odseparujesz, to jak do kogokolwiek dotrzesz? Nie mówią tak? Tak. To nielogiczne pytanie, ale ludzie je i tak zadają. I bardzo lubią cytować Pawła. Oddałem się w niewolę wszystkim i stałem się dla Żydów jako Żyd, dla Greków jako Grek. Będę ci towarzyszył w twoim grzechu po to, żeby do ciebie dotrzeć. Pójdę do baru i wypiję z tobą piwo, dlatego że próbuję do ciebie dotrzeć. Wtedy będziemy mogli znaleźć nić porozumienia i coś będzie nas łączyło. Ignorują wszystko, co mówi o tym, czego nie powinno się robić. Pierwsza Królewska 8:53. Gdyż Ty wybrałeś ich sobie na własność ze wszystkich ludów ziemi, jak obiecał przez Mojżesza, sługę Twojego, kiedy wyprowadzałeś naszych ojców z Egiptu, Panie Boże. Wybrał ich na własność. Odseparowanie to coś, co wielu nie odpowiada. Ekumenizm to hasło dzisiejszego świata. Nie odseparowanie. Papieństwo wręcz potępia osoby, które wprowadzają podziały. Tak, widzieliśmy to już wiele razy. Przejdźmy do Nowego Testamentu. 2 Koryntian 6:14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Czy to nie chodzi o to samo? Zobaczmy następny werset. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Czy jego wiara jest zakorzeniona w Starym Testamencie? Tak. Kto tutaj przemawia? Paweł tu przemawia. No dobrze. I powtarza wszystko, co mówi Nowy Testament na ten temat. Ciężko by było więc powiedzieć, że Stary Testament jest już nieaktualny. Przytacza cytat z Pierwszej Królewskiej. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czy odseparowanie oznacza odizolowanie? Nie. I tu przechodzimy do sedna sprawy. Odseparowanie nie jest tym samym, co odizolowanie. To Izraelici się odizolowali, zwłaszcza gdy Chrystus przyszedł na świat. Gdy zaczynamy się izolować, przestajemy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Bóg przyszedł, by ratować grzeszników. Jeśli ciebie uratował, to znaczy, że chce też uratować innych. Tak. To ważne. To nie jest odosobnione działanie. Gdy zostajesz zbawiony, musisz też pomóc w zbawieniu innych osób. Musimy znaleźć sposób na wspólne dążenie do celu. Musimy to jednak robić w odpowiedni sposób. Musi to być oparte na prawdzie. Musi być oparte na wierze Jezusa. Nie może być oparte na sekularyzmie ani na sprawach społecznych. To powinno być oparte na wierze Jezusa, prawda? Wzywa nas do wyjścia ze światła, ale nie z Kościoła. Musimy uważać na rozdzielaczy stad, którzy mają swoje stadka. Wyjdźcie z ich namiotów. Korach był rozdzielaczem stad. Powiedział, to nie jest w porządku. Dlaczego Bóg miałby rozmawiać właśnie z Mojżeszem? Wszyscy jesteśmy święci. Odkryli, że to była niebezpieczna droga. Hebrajczyków 10:22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Czy jest tu mowa o oczyszczeniu? Musi być. Powinieneś się oczyścić z tego, co cię plugawi. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czy nie pojawia się coraz częściej tendencja do separowania się? Patrząc na to, co się dzieje w naszym kościele, widzimy, że szatan ciężko pracuje. Niektórzy twierdzą, że mówię, iż należy po prostu użyć kropelki, jeśli na nabożeństwie mamy problem z wysiedzeniem na krześle. Mówią, jak mam siedzieć w kościele, który postępuje przeciwnie do tego, co mówi prorokini Ellen White? Nigdy nie powiedziałem, że musisz siedzieć w kościele, który postępuje przeciwnie, ani że cierpieć z tego powodu. Nie możesz jednak opuścić ciała. O to mi chodziło. Z czasem może dojść do formy kościołów domowych, ale chodzi o to, że musimy dążyć do celu. Możemy jednak dążyć do celu tylko, jeśli jesteśmy zgodni. Tak jest. Pozostanę przy temacie kościołów domowych, o których powiedziałeś. Czy naprawdę już zrobiłeś wszystko, co byłeś w stanie zrobić w swoim lokalnym zborze? Martinie, chodzi o niezwykle ważną kwestię. To rodzina, prawda? Niektóre dzieci mogą być niesforne, ale nie można się poddawać. Jeśli cię prowokują i mówią, że jesteś tam niechciany, to nie możesz się narzucać. Jednak tak długo, jak jest jakaś możliwość, nie poddawaj się. Pamiętam historię, która wydarzyła się, gdy byłem na jednym z naszych dużych kampusów uniwersyteckich. Na spotkaniu było bardzo głośno, nawet były bębny. Podzieliłem się z nimi słowem, które było dosyć bezpośrednie. I podszedł do mnie potem jeden ze starszych pastorów. Ze łzami w oczach podziękował i opowiedział o tym, że po tych spotkaniach odbywa nieraz prywatne rozmowy, dlatego że ludzie poddają się presji otoczenia. Przypomina mi to, jak raz byłem w Europie na pewnym spotkaniu młodzieżowym i czułem się jak na koncercie rockowym. Opowiadałem już tę historię wiele razy. Spotkałem chłopaka, który powiedział, że nie może tam być, bo jego Jezusa tam nie ma. Porozmawialiśmy o tym. Do tej rozmowy dołączyło więcej osób i okazało się, że wiele z nich uważa tak samo, ale uległo presji otoczenia. O tym już też wspominałem. Jestem pewien, że w każdym zborze są także inne osoby, które czują się podobnie jak ty.
That feel the same as you.
Znajcie i pamiętaj, że Bóg chce, aby każdy w tych zborach, nawet odstępczych, był zbawiony. Musisz więc i tam wykonywać swoje dzieło. Znam kościoły, w których szkoła sobotnia polega na dzieleniu się na grupy. Nieraz te grupy są nieco bardziej konserwatywne albo nieco bardziej liberalne. Jeśli te rozmowy są budujące, to grupy te będą mogły się zwiększać, nawet wewnątrz kościoła. Musimy jednak dążyć do celu i nie zaniedbywać wspólnych zgromadzeń, bo żaden człowiek nie jest wyspą. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dopowiem jeszcze tylko, że nie popieramy odstępstwa w kościele. Nie. Poselstwo do Laodycejczyków. Bóg wyprowadza lud. On wybrał lud, kościół na ziemi, który uczynił depozytariuszem swojego prawa. Powierzył im święte zaufanie i wieczną prawdę, która ma być dana światu. On będzie ich strofował i karcił. Poselstwo do Laodycejczyków ma zastosowanie do Adwentystów Dnia Siódmego, którzy mieli wielkie światło i nie kroczyli w tym świetle. To właśnie ci, którzy złożyli wielkie wyznanie, ale nie dotrzymywali kroku swojemu przywódcy, zostaną wypluci z jego ust, jeśli nie będą pokutowali. Poselstwo głoszące, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Babilonem i wywołujące z niego lud Boży, nie pochodzi od jakiegokolwiek niebiańskiego posłańca, ani od jakiegokolwiek ludzkiego reprezentanta natchnionego przez Ducha Bożego. Wierny świadek mówi: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Czy jest to opis Kościoła doskonałego? Nie, w żadnym wypadku. Zadam ci pewne pytanie, bo często od ludzi słyszę. No dobra, mówią, ale nie nazywamy Babilonem samego Kościoła, tylko jego strukturę przywódczą. Moje pytanie zatem brzmi, czy struktura przywódcza jest częścią Kościoła? Tak. Czy są osoby w strukturze Kościoła, które są konserwatywne? Tak. Czy są osoby w strukturze Kościoła, które są liberalne? Tak. Czy są osoby w strukturze Kościoła, które są gdzieś pomiędzy? Tak. Czy są osoby w strukturze przywódczej, które mają skłonności do ekumenii? Tak. Czy są osoby w strukturze przywódczej, które płaczą między przedsionkiem a ołtarzem, dlatego że nie są ekumeniczne? Z pewnością. Dobrze. Ja bym nie oddzielał żadnej części tego ciała i nie wskazywał na nią palcem, mówiąc, to w niej tkwi problem. Problem jest w całości, od najwyższego do najniższego poziomu. Każdy, czy to członek Generalnej Konferencji, czy członek Unii, czy członek diecezji, czy też członek Rady Zboru, czy to osoba siedząca w ławce kościelnej, dostał takie samo napomnienie. Nabądź u mnie złota. Jasne. Jednak I jak można to, o czym wspomniałeś, połączyć z oddawaniem dziesięciny? Czy wolno ludziom mówić, nie zgadzam się z tym, co osoby na stanowiskach przywódczych robią z dziesięciną i przestać oddawać dziesięcinę albo przeznaczać ją na inne cele? Czy Bóg powiedział, abyśmy sądzili, czy raczej powiedział, że wszelki osąd należy do Niego? Wszelki osąd należy do Niego. Czy powiedział, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza? Tak, tak, dobrze. Czy są osoby, które zgadzają się z poselstwem trzech aniołów w kontekście przywództwa? Tak. Czy są osoby, które się z nimi nie zgadzają? Tak. Jeśli się go pozbędziemy, to ktoś będzie z tego powodu cierpiał. Czy mogłoby być tak, że jedna z tych grup byłaby bardziej rozczarowana niż druga? Z pewnością. Dobrze. Dlaczego więc mielibyśmy tego nie pozostawić Bogu, Martinie? Mam jeszcze jedno pytanie, które chciałbym zadać. Dostaję takie pytania, więc chciałbym sam na nie otrzymać odpowiedzi. Co z Lewitami? Gdy żyli w odstępstwie, czy to Izrael wciąż musiał im oddawać dziesięcinę? Tak, Lewici nawet po nią nieraz sami przychodzili. Nie zaprzestano oddawania dziesięciny. Należy podkreślić, że jest określona struktura w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Bóg jest Bogiem porządku. Prawda? Tak. On ustanowił strukturę, zgodnie z którą dziesięcina w Kościele miała być wydawana. Ustanowił również strukturę, według której przywództwo miało być sprawowane. Przywódcy nie mogą się wywyższać, nie są bogami w Kościele. Oczywiście, że nie. Nie mają większej decyzyjności niż ten, który siedzi w ławce kościelnej. Nie mają większej decyzyjności ani większego upodobania u Boga. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. Dokładnie. Chciałbym jeszcze dodać, że nadużywanie dziesięciny nie byłoby łatwe. Być może zdarza się, że dary są nieodpowiednio wykorzystane, ale jest bardzo rygorystyczna struktura, której podlega dziesięcina. Chciałem to podkreślić, dlatego że wiele osób nas o to pyta. Moja odpowiedź zawsze będzie brzmieć, co na ten temat mówi Bóg? To, co on mówi, jest najlepszym sposobem działania. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czy jest tu mowa o jakimkolwiek przymusie? Nie. Jest mowa o pukaniu. Tak, ale nie ma przymuszania. On nie otwiera drzwi. On cię nie zmusza do otwierania drzwi. To ty musisz je otworzyć. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Łatwo jest zasiąść na tronie. Ciężej jednak na nim siedzieć. Jeśli siedzisz na tronie, to znaczy, że również odpowiadasz za podejmowanie decyzji. Nie masz innego wyboru. Nie możesz na nim siedzieć, nagle się obrazić i z niego zejść. Odpowiadasz za podejmowanie decyzji. Niesamowite, że Bóg nas chce w to włączyć. Bóg, którego wyznajemy, nie próbuje nas do niczego przymuszać. Nie ma w nim nawet krzty egoizmu. Próbuje nas w to wszystko włączyć. Nie znam jakiegoś innego bóstwa w jakimkolwiek systemie religijnym, który ma taki charakter. Tak, Bóg prowadzi radę ze wszystkimi przedstawicielami świata i jest dla nich doradcą. Jest władcą, jest wszechwiedzący, posiada wszystko, ale i tak włącza każdego w to, co robi. To niesamowite. Służymy niesamowitemu Bogu. A co z prorokami? Prorocy utożsamiali się z grzesznym Izraelem. Nigdy się od niego nie odseparowali, mówiąc, podążaj za mną i za moim pięknym przykładem. Wydaje mi się, że tak raz powiedział Paweł, ale w żartobliwym tonie. Księga Nehemiasza. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A więc resztka jest w wielkim utrapieniu i hańbie. Czy możemy się z tym utożsamić? Tak, to zgodne z typologią. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony. Oznacza to, że nie ma już prawa, prawda? Mur reprezentuje prawo. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy, ach Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. To jest cały czas aktualne, prawda? Każdy prorok o tym mówi, każdy. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.
I and my father's house have sinned. Is that inclusive?
Czy to obejmuje też innych? Z pewnością. Martinie, możemy się z tego dużo nauczyć, prawda? Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Jak bardzo grymaśni jesteśmy jako wyznawcy pod kątem Bożych przykazań? Wkradają się czynniki kompromisu? Z całą pewnością wkradają się czynniki kompromisu. Czy świat wywiera na nas wpływ? Oczywiście. Kompromis jest spowodowany wpływem świata. Dobrze. Spójrzmy więc na kwestie takie jak siódme przykazanie. Mamy dużo kompromisów na świecie. Mamy nawet ustawodawstwo, które legalizuje to, co potępiła Biblia. Przyjęto nastawienie, że nie możemy tego potępiać, więc musimy to zaakceptować. Grzech to grzech, Martinie. I koniec. Ważne jest jeszcze to, że można kochać kogoś i im pomagać, ale trzeba im wskazać ich grzechy. Trzeba im wskazać ich grzechy, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie można tego akceptować. Nie możemy akceptować kompromisów w sprawie siódmego przykazania, bo zostają wprowadzane nawet w ustawodawstwie. Musimy się odseparować i powiedzieć, przepraszam bardzo, ale to, co się dzieje na tym świecie, to grzech. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Zwróćmy uwagę na pierwsze przykazanie. Musisz służyć temu jednemu, konkretnemu Bogu, który wyprowadził cię z Egiptu. Nie możesz mieć innych bogów obok Niego. Czy da się w otoczeniu ekumenicznym lub otoczeniu międzyreligijnym zachowywać pierwsze przykazanie? Nie, dlatego że są religie, które go nie zachowują. Spójrzmy na przykładowe wyznanie chrześcijańskie. Każdy aspekt, który znajdujemy w Biblii o siódmym przykazaniu, począwszy od relacji między mężczyzną a kobietą, mężczyzną a mężczyzną i kobietą a kobietą, biorąc pod uwagę wszystkie te sprawy, czy można powiedzieć, że postępujemy zgodnie z tym, co mówi Biblia? Czy idziemy na kompromis? Idziemy na kompromis pod każdym względem, prawda? Musimy być pewni tego, że stajemy w obronie czegoś. Musimy być odseparowani i dać znak ostrzegawczy. I musimy przyjąć, że tkwiliśmy w błędzie. Sami również przestąpiliśmy prawo. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Będzie zebranie. Zebranie zwołane w jakim celu? Po to, żeby dążyć do celu i zachowywać przykazania. W celu zachowywania przykazań. Musimy wezwać ludzi ze świata i pokazać im, że muszą zachowywać przykazania, prawda? Czy neguje to usprawiedliwienie z wiary? Nie, w żadnym wypadku, a wręcz to popiera. Dobrze to ująłeś, Martinie. Bądź oni są twoimi sługami, twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi. Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Czy my, jako wyznawcy, jesteśmy na to gotowi? Myślę, że już przyszedł ten czas. Nie wiem, czy już jesteśmy gotowi, ale musimy się na to nastawiać. Musimy się na to nastawiać, prawda? Jeśli tak nie zrobimy, to nie przejdziemy. Nie znajdziemy się pośród tych, którzy głośno wołają. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Martinie, to jest takie klarowne. Ludzie mówią, że Boga już nie ma, więc to wszystko jest przedawnione. To nie może być przedawnione. To absurdalne. Rozmawiałem dzisiaj z młodą dziewczyną na zajęciach, ma około 14 lat. Rozmawialiśmy o tym, że niektórzy mówią, iż Stary Testament należy zlikwidować, a nawet prawo. I już nas nie obowiązuje. Powiedziała, ale to nielogiczne. A ma dopiero 14 lat. Powiedziałem jej, może niektórzy ludzie pragną przeszczepu mózgu. O to chodzi. Rozmawialiśmy o tym, podobnie jak ja i ty o tym rozmawialiśmy, a ona powiedziała, czy rozum już wszystkich opuścił? W tym właśnie tkwi cały problem. To jest logiczne, jeśli czyta się Biblię. Nie da się pozbyć prawa i Starego Testamentu. Dobrze, przeczytajmy to jeszcze raz. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Czy da się odseparować prawo od sprawiedliwości Chrystusa? Nie. Czym jest sprawiedliwość? Robieniem tego, co dobre. Co definiuje to, czym jest dobro? Zachowywanie prawa. Prawo to definiuje. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma, kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. Taki jest nasz warunek. Martinie, musimy wrócić do momentu, w którym zrozumieliśmy istotę tego wszystkiego. Co cię uderzyło, gdy odkryłeś poselstwo resztki? To, że byłeś przestępcą prawa? Wszystko, co do tej pory uważałem za prawdę, było fałszem. Dokładnie. Gdy odkryłem, że prawo zostało zmienione i że żyłem w przestępstwie Pana, byłem w szoku, więc zacząłem się w to zagłębiać. Odkryłem wiele rzeczy, antychryst i tak dalej, usprawiedliwienie z wiary, całe mnóstwo spraw. W końcu zrozumiałem, że żyłem w przestępstwie prawa, i byłem całkowicie zagubiony. Nadszedł czas, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że zgrzeszyliśmy. To też dotyczy nas. Nie możemy mówić, mój kościół, ten kościół, tamci ludzie. Nie możemy dać się okraść i zepsuć przez współczesną doktrynę ewangeliczną. Izajasz 42, 23-24. Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Kto wydał Jakuba na splądrowanie, a Izraela łupieżcom? Czy nie Pan, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli chodzić Jego drogami, ani też nie słuchali Jego zakonu. A więc Bóg ich oddał, jak mówi Paweł, szatanowi, a oni byli. Dlaczego? Dlatego, że kroczyli niezgodnie z prawem. Dlatego wylał na niego żar swojego gniewu i okropności wojny, tak, że objęły go zewsząd, lecz on tego nie zrozumiał. A chociaż płomienie go przypiekły, jednak nie bierze sobie tego do serca. Opór, prawda? Myślę, że to jeden z głównych problemów. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak Ci każe Twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. To opisuje stan Kościoła. Czy to Nehemiasz, czy Izajasz, czy Jeremiasz, jest tu mowa inkluzywna. My zgrzeszyliśmy. To niesamowite. A Daniel? Daniel utożsamiał się ze swoim ludem. Powiedział, zgrzeszyliśmy. Daniel 9:5. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Czy to powtarzający się motyw, Martini? Wszystkie te sprawy są ze sobą powiązane. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciw Niemu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Dopowiem tylko, jeśli ktoś jeszcze nie zauważył tego schematu, jest tu mowa o nas, o Kościele. Jak najbardziej. Jest tu mowa o nas. Martinie, jak to wpływa na usprawiedliwienie z wiary? Kusi mnie, żeby nieco zmienić temat. Czy mogę zmienić temat? Jesteśmy w tym dobrzy, więc... Jesteśmy w tym dobrzy. Przejdźmy do listu do Rzymian, rozdział 10. List do Rzymian to niesamowita księga, prawda? To za jej sprawą zaczęła się reformacja. To jest bardzo źle zrozumiana księga. Musimy się więc jej przypatrzeć. Może jeszcze bardziej się w nią zagłębimy. Zobaczymy. Rzymian 10:1. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Żyli w odstępstwie? Tak. Pragnieniem jego serca jednak było, żeby zostali zbawieni. Czy to powinno być również naszym pragnieniem serca? Oczywiście. Zatem mogłoby tu być napisane, bracia, pragnienie serca mego wobec Kościoła, Kościołów Adwentystów Dnia Siódmego jest, aby byli zbawieni. Mógłbym to tak przeczytać? Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Wszelkie starania i sposoby, żeby osiągnąć samemu sprawiedliwość poprzez dążenie do zachowywania prawa, są bezcelowe. Czy to znaczy, że mam nie dążyć do zachowywania prawa? Nie. Na tym tle mamy nieraz nieporozumienia. Cały czas jesteśmy przez innych w tej kwestii źle zrozumiani. Jeśli popierasz usprawiedliwienie z wiary, to otworzyłeś drzwi i powiedziałeś Bogu, proszę, wejdź i sprzątnij ten bałagan. Bóg nie usiądzie z tobą w bałaganie, którym jest twoje serce. On je sprzątnie i będzie z tobą jadł, a jedzenie na stole będzie czyste i dobre. Wszystko będzie tak, jak powinno. Siedząc przy stole, nie zaczniesz rzucać talerzami z gniewu, gdy Bóg będzie w twoim sercu. Skoro byś tak postąpił dla ziemskiego króla, to o ile bardziej dla niebiańskiego króla. Podkreślam, ja nie mogę tego sprzątnąć. Bóg musi to sprzątnąć. Ja nie mogę sam z siebie tak żyć, ale On może żyć we mnie. Wystarczy, że powiem tak. Końcowym rezultatem jest całkowite posłuszeństwo względem przykazań Bożych. Jeśli powiesz, a ja wierzę w sprawiedliwość, to odpowiedzą, a więc możesz pozostać grzesznikiem, bo już jesteś usprawiedliwiony. To niedorzeczny argument. Nie wiem, jak ludzie mogą rozumować w taki sposób. Jeśli przyjmujesz sprawiedliwość Chrystusa, automatycznie wchodzisz w harmonię z prawem. Tak jest. I wtedy kroczysz razem z Nim. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Koniec zakonu, czyli nie ma prawa, nie ma prawa. Wierzę w Jezusa, Jego krew mnie obmyła, nie muszę już zachowywać prawa. Dlaczego więc Paweł wraca do tego tematu w 14 rozdziale? Widać, że ktoś tu jest zdezorientowany, prawda? Jest to więc wypełnienie prawa, to ostateczna kulminacja prawa i najwyższy przykład życia pod prawem. To dzięki Niemu mogę Go wykorzystywać, wykorzystywać Jego sprawiedliwość, żeby być zbawionym. Tak, bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Innymi słowy, musimy zachowywać przykazania. Sprawdzili się w tym? Nie. Bo nie robili tego przez wiarę. Czy mogli lepiej? Tak, dobrze. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto zstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Paweł potrafił dobrze dobierać słowa, które mogłyby inaczej zostać przez nas źle zrozumiane, prawda? A co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Dobrze, czyli nie muszę nic innego robić, jak tylko wierzyć w to, że Jezus powstał z martwych i jest tym, który jest Panem i będę zbawiony. Nie, nie o to mu chodziło. Dobrze, a więc co to znaczy? Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Są dwa sposoby, w jakie ludzkość stara się naśladować to, co jest dobre, nawet bez Chrystusa, prawda? Jednym z nich jest wywyższenie siebie do poziomu Chrystusa. Czyli wywyższasz siebie i mówisz, jestem zbawiony, jestem taki jak On, jestem dzieckiem Bożym. Jestem zbawiony, jestem zbawiony. Albo jestem z plemienia Benjamina, jestem z rodu Abrahama, jestem zbawiony, dlatego że mam ten rodowód. Drugim sposobem jest sprowadzenie Chrystusa do naszego poziomu poprzez mówienie, mogę to zrobić, dlatego że przyjąłem, iż Jezus jest na moim poziomie. Ale gdzie jest wzorzec? Kto jest tym wzorcem? On. On jest wzorem. Jak wysoko jest ten próg? Zbyt wysoko, żebyśmy mogli do Niego dosięgać. Czyli nie będziesz mógł do Niego doskoczyć? Nie. I nie będziesz mógł Go przeskoczyć? Nie dosięgniesz. Czyli jedynym rozwiązaniem jest obniżenie tego progu, żeby udało się go przeskoczyć. Albo można podnieść siebie do takiego poziomu, na którym będzie można po nim po prostu przejść, prawda? Oba te sposoby są daremne i bezużyteczne. Mamy obie te grupy w Kościele. Mamy tych, którzy siebie wywyższają do poziomu Chrystusa. Mogę to robić, dlatego że On to obiecał. Oraz tych, którzy Go zniżają do swojego poziomu. Przecież zasiadał przy celnikach i grzesznikach, więc mogę robić to samo, prawda? Tak mówią, taki jest ich sposób myślenia. Ten próg znajduje się jednak tak wysoko. Jest nim sprawiedliwość Chrystusa, więc nigdy nie będę mógł go osiągnąć. Jedynie On może to osiągnąć. On pracuje przeze mnie i we mnie. Czy to znaczy, że muszę w rezultacie wydawać owoc? Tak. Jeśli tak się nie stanie, to będzie znaczyło, że Jego we mnie nie ma. Oczywiście. Jeśli te owoce nie będą takie, jak trzeba, to stanie się dla Boga obrazą, bo sprowadzisz Go na swój poziom. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. On jest naszym zbawieniem. Nie da się żyć bez Niego. W rozdziale 11, w wersecie 1 czytamy: Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Potem mówi o tych wszystkich sprawach. Mogą zostać z powrotem wszczepieni, jest jednak pewien warunek. Muszą być w Chrystusie. Odcięli się od winorośli. Odcięli się dlatego, że nie wierzyli, iż On jest tym, który zrobi to, co dla nich niemożliwe do osiągnięcia samemu. Musimy więc uważać, żeby się nie znaleźć w sytuacji, w której musielibyśmy zostać odcięci przez Chrystusa. Tak jest. Jesteśmy dzikimi gałęziami, które zostały wszczepione, jakby pierwotne gałęzie przyjęły sprawiedliwość Chrystusa, również mogłyby zostać wszczepione. Czy Paweł zrozumiał typologię Starego Testamentu? Zdecydowanie tak. Właśnie dlatego nieraz nam się wydaje, że pisze w skomplikowany sposób. On to bardzo dobrze rozumiał. Jeśli przejdziemy do rozdziału 13, pominiemy pierwszą część i przejdziemy do wersetu 8, który jest nowym akapitem w oryginale. To przeczytamy. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Innymi słowy mówi, że miłość względem bliźniego jest dopełnieniem prawa. Czy zlikwidował prawo? Nie. On przyjął prawo. Oczywiście. Miłość bliźniego złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Jeśli nie okazujesz miłości i współczucia wobec błądzących, przestępujesz prawo, prawda, Martinie? 100%. To trochę przerażające. Nie będę się już w to zagłębiał. Ale taka jest prawda. Problem jest w tym, że ludzie, prowadziliśmy już dyskusję na ten temat, ludzie źle rozumieją miłość. Źle ją rozumieją. I dlatego mówią, że już nie ma prawa. Nie widzą miłości w prawie. Prawda jest jednak taka, że jest to zapis Bożej miłości. To ucieleśnienie miłości. Martinie, on mówił na temat drugiej tablicy przykazań, prawda? Wymieniając przykazania, powiedział, że są podstawą miłości. Daniel zaś powiedział, że wszyscy zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy. Żaden z nas nie jest sprawiedliwy. Jedyna sprawiedliwość, jakiej możemy dostąpić, to sprawiedliwość Chrystusa. Musimy Mu każdego dnia dziękować za to, że dał nam sprawiedliwość, abyśmy mogli w Nim trwać. Paweł pisze do Tymoteusza: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Czy on się utożsamiał z tymi ludźmi?
with his people.
Z pewnością tam nie stał i nie mówił ty i ty. Powiedział, ja jestem pierwszy. Nieraz mówiłem, że będziemy się o to kłócić w niebie, bo on nie ma prawa do zgarnięcia tytułu największego z grzeszników. To mnie przysługuje ten przywilej. I wydaje mi się, że ty też pewnie myślisz, że przysługuje ci ten przywilej. Każdy z nas tak myśli. Niektórzy ludzie przychodzili do Jakuba, najpierw go objęli, potem dźgnęli go w plecy. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Czy były spory w tym wczesnym kościele? Było ich kilka, z pewnością. Czy ten kościół, który otrzymał wylanie Ducha Świętego, był doskonały? Nie, były w nim spory i problemy, ale nieustannie robiono jedną rzecz. Dążono do celu. Filipian 3:3. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Ile pokładasz ufności w to i na ile jesteś w stanie przeciwstawić się grzechowi? Gdy zaczniesz się temu przeciwstawiać, może się okazać, że się szybko rozczarujesz. Łatwo można się pośliznąć na mydle, prawda? Nie możemy więc pokładać ufności w ciele. Czy możemy jednak pokładać ufność w Chrystusie? Całą naszą ufność musimy w Nim pokładać. Musimy uważać na obrzezanie i na Jego zasady. Pszenica i konkol rosną razem. Kościół nie jest doskonały. Jest szpitalem. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Czy ci ludzie tam byli już od początku? Tak. Czy więc wtedy też tam będą? Z pewnością. Odseparujesz się od nich? Możesz się odseparować i stworzyć coś swojego, ale tam też powstanie ten sam problem. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Musimy być doskonali. Musimy jednak mieć doskonałość Chrystusa, prawda? I musimy też uważać na perfekcjonizm. Niektórzy powiedzą, że Paweł jeszcze tego nie osiągnął. Nie osiągnął doskonałości. Nie powiedział, że już ją osiągnął, ale potem ją osiągnął, więc my również możemy ją osiągnąć. Gdzie zostało napisane, że to osiągnął? Paweł powiedział o byciu przemienionym podczas ostatniej trąby, prawda? Ellen White wyjaśniła, że dopiero w momencie przemienienia tego obrzydliwego ciała będziemy mogli powiedzieć, iż jesteśmy bez grzechu. Tak. Czy to znaczy, że powinniśmy ciągle grzeszyć tak, jak niektórzy twierdzą? Nie. Musimy nadal dążyć do bezgrzeszności z pomocą Chrystusa i sprawiedliwości Chrystusa. Jak już mówiliśmy, alkoholik, który przestaje pić, nie przestaje być alkoholikiem. Jest po prostu w remisji. Przestał i używa swojej silnej woli, a Bóg mu pomaga w pokonaniu tej słabości. Więc już nie pije. Tak samo jest z grzechem. Jeśli jesteś uzależniony od czegoś, na przykład od pornografii, zamykasz ten port i przestajesz. Nie oznacza to, że twoja natura nie będzie z tobą walczyć, ale ty się jej nie poddasz, bo będziesz podlegał wyższej sile. Bądźcie doskonali, ale uważajcie na perfekcjonizm. Młodzież w naszych czasach może stać się tak drogocenna w oczach Bożych jak Samuel. Trzymając się wiernie zasady uczciwości chrześcijańskiej, może wywierać silny wpływ na dzieło reformy. Tacy ludzie są potrzebni w obecnym czasie. Bóg ma pracę dla każdego z nich. Nigdy ludzie w pracy dla Boga i ludzkości nie osiągnęli większych rezultatów niż te, jakie mogłyby być osiągnięte w naszych dniach. dniach przez osoby, które będą wierne pokładanemu w nich przez Boga zaufaniu. Czy ta sama moc, która działała w życiu Samuela, jest dla nas dzisiaj dostępna? Tak. Ta moc była już dostępna od czasu Adama. Jaki przykład dostał od kapłanów? Zły. Czy Heli był dobrym przykładem? Nie. Był pobłażliwy, prawda? Tak. Czy jego synowie byli dobrym przykładem? W żadnym wypadku. Był jak Daniel, żyjący pośród grzechu, ale będący bez skazy. Dlaczego tak wielu twierdzi, że są święci i bezgrzeszni? Jest tak dlatego, że są daleko od Chrystusa. Odkąd miałam 14 lat, wiedziałam, czym jest Boża wola i że chcę ją wypełniać. Nikt nigdy nie usłyszał, żebym mówiła, że jestem bezgrzeszna. Ci, którzy dostrzegają piękno i wzniosłość charakteru Jezusa Chrystusa, który był święty i wywyższony, a jego tren wypełniał świątynię, tego nigdy nie potwierdzą. Mamy się jednak spotykać z tymi, którzy będą mówili takie rzeczy. Martinie, czy tu jest napisane, że będziemy dalej grzeszyć? Nie. Jest jednak napisane, że nie możesz mówić, iż jesteś bez grzechu. Dokładnie. A więc, Martinie, jak pogodzić to stwierdzenie z ideą, że masz nie grzeszyć? Nie powinieneś grzeszyć. Możesz mieć do tego skłonność, ale musisz przyjąć Chrystusa, żeby mógł ci pomóc nie iść tą drogą. Aha. Ludzie mówią, że jeśli w to uwierzysz, to jest ryzyko, że będziesz mówił, no dobrze, będziemy dalej grzeszyć aż do końca. Nie, będziemy mieli grzeszną naturę aż do samego końca, ale nie musimy grzeszyć, a wręcz nie powinniśmy grzeszyć. Idźcie tedy i już nie grzeszcie. Jakby to nie było możliwe, to Chrystus nie dałby tego przekazania, prawda? Dokładnie. Widzę tu walkę między tym, co mówią obie strony. Powstaje nieporozumienie na tle tego, o czym już mówiłeś. O tym już mówiłem. Dążmy do celu, dążmy do celu. To, że my patrzymy na to z tej perspektywy, a ktoś inny na to patrzy z innej perspektywy, nie znaczy, że musi dochodzić do nieporozumień. Chodzi o to, że musimy przyjąć posłuszeństwo względem Bożych przykazań. Musimy żyć bez grzechu, ale nie możemy mówić, że jesteśmy bez grzechu, bo mamy grzeszną naturę i skłonność do grzechu. Nie musimy jednak działać w zgodzie z nią. Kto nam da siłę, żebyśmy nie działali zgodnie z nią? Tylko Jezus. Dokładnie tak. Chcę powiedzieć, komukolwiek chwała Boża została objawiona. Nigdy nie będziesz miał najmniejszej ochoty powiedzieć, jestem święty, jestem uświęcony. Niech Bóg zapisze to w swoich księgach, jeśli zechce, ale nigdy nie powinniście tego wypowiadać. I tu leży sedno sprawy. Martinie, słyszałem, jak ewangelicy głoszą, że nigdy nie wolno mówić o tym, co tam zostało napisane. Jednym z nich był Szula. Powiedział, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest nazwanie kogoś grzesznikiem. Nie ma go już wśród nas. Ewangelicki sposób myślenia jest tego przeciwieństwem. Nie możemy powiedzieć, jestem bez grzechu. Dopóki co? Dopóki to nikczemne ciało nie zostanie zmienione i ukształtowane na podobieństwo jego chwalebnego ciała. To ma miejsce podczas ostatniej trąby. Czy jest to przyzwoleniem do grzechu? Nie. I na tym podłożu powstają nieporozumienia. To nie jest przyzwolenie do grzechu, lecz zdanie sobie sprawy ze swojej zależności i słabości. Ale jeśli nieustannie staramy się podążać za Jezusem, nasza jest błogosławiona nadzieja, że staniemy przed tronem Bożym bez skazy, zmarszczki lub czegoś podobnego, kompletnie w Chrystusie, przeodziani w Jego sprawiedliwość i doskonałość. To nasza jedyna nadzieja. Tak jest, możemy być bez skazy i zmarszczki, tylko jeśli będziemy przeodziani w Jego białą szatę. Nie jest konieczne, abyście wiedzieli i tłumaczyli innym, co stanowi nowe serce lub jaką pozycję mogą i muszą osiągnąć, aby nigdy nie zgrzeszyć. To nie wasze zadanie. Martinie, moim zadaniem nie jest mówienie ci, co stanowi nowe serce, czy co możesz i musisz osiągnąć, aby nie zgrzeszyć. To nie jest moje zadanie. Niektórzy jednak to traktują jako swoje zadanie. Moim zadaniem jest głoszenie Ewangelii. A Ewangelia jest prosta. Ludzkość upadła. Jest beznadziejnie zagubiona. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nikt nie jest w stanie siebie wyciągnąć z tego bagna. Dzięki Bogu jest jednak ktoś, kto może to zrobić. To Jezus Chrystus, bezgrzeszny, nieskazitelny Syn Boży, który zszedł na tę ziemię i sprawił, że stało się to możliwe przez Jego bezgrzeszne życie, Jego śmierć za moje przewinienia i Jego powstanie z grobu. Jeśli jestem gotowy na to, żeby z Nim umrzeć, to mam przywilej bycia wywyższonym z Nim i otrzymaniem nowego życia, do którego On mnie czyni uzdolnionym. Jestem słaby i mam grzeszną naturę, za którą nie mogę już odpowiadać, bo to nie ja żyję, lecz On żyje we mnie. Czy to jest jasne i przejrzyste, czy zagmatwane? Jest jasne na pewno? Tak. Dobrze. A więc nie jest to naszym zadaniem. To nie moim zadaniem jest praca nad Twoim charakterem. To dzieło Chrystusa. To, co musimy zrobić, to rozpoznać grzech, być posłusznym przekazaniom, zdać sobie sprawę z tego, że zabłądziliśmy i wskazać na rozwiązanie. Takie jest nasze zadanie. Tak jest. Paweł mówi do Tymoteusza, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Już o tym wspomnieliśmy, ale to powtórzmy. Każdy z proroków się z tym utożsamiał. Każdy. Napisał w liście do Filipian w rozdziale 3. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. A więc nie chcemy czegokolwiek, co dzieli. Musimy na to uważać. Czy jest w naszym kościele dużo podziałów? I czy to się pogłębiło na przestrzeni ostatnich kilku lat? Nie wydaje mi się, żeby było lepiej. W żadnym wypadku. Jest coraz gorzej. Kto wykonuje swoją pracę? Szatan. Jasne. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Gdy tylko zaczynamy pokładać ufność w swoim ciele i zaczynamy głosić o tym, co trzeba zrobić, żeby tego dokonać i jak należy osiągnąć doskonałość, rozwijamy ufność we własnym ciele. Nasza jedyna ufność ma być w Chrystusie. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I potem wymienia wszystko i nazywa to śmieciem. Uwielbiam sposób, w jaki on pisze. Brzmi jak Salomon, tak. Konkluzja sprawy. A potem mówi o tym, jaki to on jest fajny. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Śmieci. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko, wszystkie Jego dzieła, Jego gorliwość, śmieci, wszystko, co osiągnął. Czy jest coś gorszego niż śmieć, Martinie? Nie, chyba nie ma nic gorszego, prawda? I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ta, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Marcinie, czy on obniżył próg, czy go podwyższył? Podwyższył, pokazał, na jakim jest poziomie. Progiem jest Chrystus. A więc jego największe starania były śmieciem. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To nasza jedyna nadzieja, Martinie. W tym momencie niektórzy mogliby się zniechęcić. Próg jest tak wysoko. Jednak Jezus Chrystus sprawia, że to możliwe. Powiedział, że musimy pokładać wiarę w Jego sprawiedliwość. Czym jest nowe przymierze? Gdzie jest prawo? Zostało zapisane w sercu. Oczywiście, że gdy nie było zapisane w sercu, było śmieciem. Osiągnięcia związane z Jego przestrzeganiem były śmieciem. A potem... On powiedział coś, przez co niektórzy mówią, może nie był jeszcze gotowy, gdy to pisał. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Oto rozwiązanie problemu. Jeśli wszyscy będziemy zmierzać do nagrody w górze, to czy nie będziemy razem do niej dążyć? Będziemy. Nie da się inaczej, bo do kogo wszyscy zmierzamy? Wszyscy ustalają własne standardy. Niektórzy są gotowi na kompromisy ze światem, że się po nim rozpraszamy. Jakbyśmy jednak pamiętali o tym wysokim standardzie i do niego zmierzali, to automatycznie dążylibyśmy do Niego razem. O czym tu czytaliśmy? Czy to nie był apel do Kościoła? Oczywiście, zwłaszcza w czasie, w którym żyjemy. To będzie musiało się wydarzyć wcześniej czy później, dlatego że musimy dążyć do celu. To tak, jak powiedziałeś na początku, bez tego nie będzie głośnego wołania. Musimy dojść do tego momentu, więc musimy zmierzać do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Jak osiągnąć tę doskonałość? Poprzez wiarę w sprawiedliwość Chrystusa. Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Innymi słowy, nie ma innego myślenia. Może być albo takie, albo żadne. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Mamy, Martinie, przywilej bycia dozorcami Bożego prawa. Czy zostałeś powołany dlatego, że byłeś tak posłuszny i przestrzegałeś prawo tak doskonale? Nie. Czy Paweł został powołany dlatego, że tak doskonale przestrzegał prawo? Nie. To, co robił, było śmieciem. Myślę, że podobnie było u ciebie. U mnie tak było na pewno. Jeśli nie będziemy myśleć w ten sposób, to nigdy nie będziemy mogli razem dążyć do celu. Martinie, moglibyśmy tak dyskutować cały dzień, ale myślę, że musimy już zacząć podsumowanie. Wydaje mi się, że dobrym podsumowaniem będzie tu Juda. Wiesz, co lubię w Judzie? Wiesz, jak zaczyna swój list? Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. O kim tu jest mowa? Chodzi o Judę, brata Jezusa. Jest bratem przyrodnim Jezusa, ale nie przedstawia się jako Juda, brat Jezusa. Mówi Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Jakub również był bratem Jezusa i mówi, że jest sługą. Przejdźmy do listu Jakuba. Początek listu Jakuba. Przeczytajmy, co napisał. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. To niesamowite. To się nazywa pokora. Czy Jakub popełniał błędy? Tak. Czy Piotr popełniał błędy? Tak. Czy Piotr stanął w obronie Judy? Tak. To ciekawe, prawda? Nawet Paweł, gdy na początku miał problemy z Markiem. I Barnaba był zły, dlatego że Marek to jego siostrzeniec. Było tam pełno nieporozumień. Ostatecznie jednak wspólnie dążyli do celu. Tak, a potem Paweł odszedł i próbował tam pójść, ale Duch Święty go powstrzymał. Próbował coś zrobić, ale nie mógł. To fascynujące. Zakończmy na Judzie. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Musimy znowu stać się współczującym Kościołem. Musimy troszczyć się o uciskanych, opiekować się skrzywdzonymi i musimy przestać się wywyższać i myśleć, że możemy osądzać wszystkich. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przed ciało. Innymi słowy, musisz być czysty. To jednak nie znaczy, że nie będziesz brudził rąk. Jeśli kogoś wyciągniesz z ognia, to czy może być tak, że sam się spalisz? Tak. Myślę, że tak. A temu, który was może ustrzec od upadku, to chyba jedno z najpiękniejszych stwierdzeń w Biblii, i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Czy to nie powinno być tym, co ma nas jednoczyć? To jedyna rzecz. To czynnik, który nas łączy. To napędzało wczesny Kościół i to powinno napędzać zagubiony Kościół. Z pewnością. Módlmy się. Niebiański Ojcze, w naszym Kościele panuje zamęt i musimy Ci wyznać, że zgrzeszyliśmy. Poszliśmy na kompromis ze światem. Dołączyliśmy do rad ekumenicznych. Walczyliśmy w sprawach społecznych. Uczestniczyliśmy w paradach, w jakich osoby, które zostały odseparowane, nie powinny uczestniczyć. Zrobiliśmy wszystkie te rzeczy, a jednak Ty chcesz wylać swojego Ducha Świętego na wszystkich, którzy mają wiarę Jezusa. Dostaliśmy konkretne zlecenie. Otrzymaliśmy precyzyjne rozkazy. Pomóż nam wspólnie dążyć do celu, abyśmy mogli wykonywać Twoje zalecenia i wrócić do domu. O to się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę, Jezusa Chrystusa, za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.